środku dnia.
A dzisiaj o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą nieumiejętne stosowanie niebezpiecznych substancji w domu. Fosforowodór, niebezpieczny związek chemiczny, można go wykorzystać do odstraszania bądź uśmiercania gryzoni, ale nieumiejętnie użyty może być przyczyną śmierci ludzi. W ostatni czwartek w szpitalu w Grodzisku zmarła 3-letnia dziewczynka. 2 dni później w Tomaszowie Lubelskim 2-letni chłopiec. Wcześniej doszło też do podtruć. Na początku przypomnijmy relację naszego reportera.
Dramat rozegrał się we wsi Ujazd koło Grodziska. Matka i 2 dziewczynki w wieku 3 i 7 lat trafiły do szpitala w Nowym Tomyślu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
Niestety tej 3-latki lekarzom nie udało się uratować. Policjanci wstępnie ustalili, że w domu był użyty środek przeciwko gryzoniom. Ten środek chemiczny, silnie trująca substancja, była użyta na zewnątrz budynku, wokół domu.
Strażacy z jednostki chemiczno-ekologicznej zidentyfikowali trującą substancje, wyjaśnia rzecznik Grodziskiej Straży Pożarnej brygadier Marcin Nowak.
My stwierdziliśmy tam obecność fosforowodoru.
Jak wynika z nieoficjalnych informacji, tabletki ze śmiercionośną substancją zostały umieszczone w otworach w ścianach domu i zaklejone pianką montażową. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak mówi, że trwają ustalenia, kto umieścił truciznę i jak wszedł w jej posiadanie. To kolejny w tym roku, ale pierwszy śmiertelny wypadek związany z używaniem fosforowodoru, mówi profesor Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, specjalista od likwidacji szkodników gazem.
Fosforowodór jest generowany przez tabletki, pigułki, które zawierają fosforek glinu lub magnezu. Wystarczy wilgotność powietrza, aby powstał ten gaz. Ten gaz jest bardzo, bardzo toksyczny. I środki, które generują ten gaz, są bardzo, bardzo toksyczne. I są sprzedawane tylko tym osobom, które ukończą szkolenie.
To teoria, a w praktyce zabójcze tabletki można kupić w internecie bez żadnych ograniczeń, mówi profesor.
Nasz rynek jest bardzo nieszczelny i można to kupić. I kupują te osoby, które nie mają odpowiedniego wykształcenia, nie mają szkolenia.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu i przypomnienia tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Jak bardzo niebezpieczny jest fosforowodór. Na co dzień używany jest do zwalczania gryzoni, ale działa też na człowieka, mówi dr Eryk Matuszkiewicz, poznański toksykolog ze szpitala imienia Franciszka Raszei.
Musimy powiedzieć przede wszystkim, że również działa na człowieka, że nie są to środki, które precyzyjnie działałyby tylko na gryzonie. Jaki jest mechanizm? Fosforowodór jest gazem duszącym chemicznie. To znaczy na poziomie komórki, zupełnie podstawowego elementu, który buduje nasz organizm, utrudnia dostęp tlenu, wykorzystanie tlenu. Komórka po prostu zwyczajnie dusi się. W powietrzu mamy wystarczająco, zabezpieczy nas, natomiast na tym podstawowym poziomie on jest nieprzyswajalny, niemożliwy go do wykorzystania. No w związku z tym bez tlenu wiadomo, że komórka będzie bardzo, bardzo szybko umierać. I te zgony, jeżeli opisywano, to są większość dokonuje się niestety w ciągu już 12 godzin. Każda komórka jest wrażliwa. Nie ma takiej, która byłaby odporna na działanie fosforowodoru. Bardzo skuteczny, bardzo toksyczny środek i szalenie, jak widzimy, niebezpieczny.
Panie doktorze, czy fosforowodór więc powoduje, że człowiek się dusi?
Tak, ale dusimy się nie w sposób taki, jakbyśmy widzieli makroskopowo, czyli ktoś sinieje, brak mu dostępu powietrza, zwalnia oddychanie. To dzieje się na początku dyskretnie, bo na poziomie zupełnie komórkowym, także tego nie widać. Pojawiają się jakieś dyskretne objawy, zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle w klatce piersiowej. No i ten proces niestety potem może dalej postępować. I tak jak mówię, w ciągu tych 12 czy najdalej 24 godzin po prostu z uszkodzenia komórek, z niewydolności wielonarządowej można umrzeć.
A w ostatnich dniach mieliśmy przypadki podtrucia, no niestety 2 śmiertelne z udziałem małych dzieci. Skąd pana zdaniem ten problem teraz się pojawił?
To jest rzeczywiście bardzo ciekawy problem, dlatego że w przeciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat mieliśmy bardzo sporadycznie, może 1 czy 2 przypadki zatruć tego rodzaju środkami, a teraz jest ich więcej. Nie wiem, czy jest to spowodowane ilością gryzoni, które gdzieś na ten okres teraz jesienny próbują znaleźć pożywienie i szukają sobie miejsca. Czy może to jest jakieś pojęcie i przekonanie o dużej skuteczności i wydajności tego środka? Może gdzieś jakiś tak zwany marketing szeptany, kogoś, kto stosował, używał i był powiedzmy zadowolony i podpowiada nam. Oraz jeszcze kolejna rzecz, niedocenianie niestety przeciwnika. To, że tak jak mówiliśmy, środek działa na gryzonie, myślimy, że może nie będzie działał na nas, że będzie dla nas bezpieczny. To jest zupełnie błąd, absolutnie nieprawda. Trzecia rzecz jeszcze, no to środki powinny być stosowane przez profesjonalistów de facto, którzy są przeszkoleni, którzy wiedzą, z czym się mierzą. Także zbyt duży optymizm i zbyt mała wiedza powodują, że tragicznie te zatrucia się kończą.
Na oddziale toksykologii w pańskim szpitalu są pewnie różne przypadki zatruć, pewnie głównie alkoholowe, narkotykowe, czy też te dopalaczowe, ale czy tego typu zatrucia, takich nietypowych substancji, czy także występują?
Są takie rzeczywiście, natomiast na szczęście w codziennym użyciu nie ma ich takich niebezpiecznych, bo te na przykład czy środki owadobójcze, które kupujemy w sklepie, czy środki chemii domowej, one mają negatywny wpływ na nas, ale takich ciężkich zatruć nie powodują. Z wyjątkiem znów wróciłbym tylko do rolnictwa, bo środki owadobójcze stosowane w rolnictwie są bardzo niebezpieczne, bardzo szkodliwe, szalonej toksyczności. Niektóre leki oczywiście, że też zdarza się w sposób intencjonalny, a czasami też i przypadkowy, bo ktoś pomyli dawki, nadużyje, też się zdarza. Także gro tych substancji na szczęście jest dla nas mało toksycznych, ale pojedyncze zdarzają się takie. To jest marginalna ilość pacjentów, bo to nie jest jakaś duża grupa chorych, którzy tu do nas trafiają, sporadycznie gdzieś trafiają, ale jednak się zdarza. I jeszcze w gospodarstwie domowym uwaga na chlor. Jeżeli czyścimy sanitariaty, nie używajmy kilku środków, użyjmy jednego zgodnie z zaleceniami producenta, bo używanie kilku może być przyczyną emisji czystego chloru, a ten ma również działanie silnie drażniące na drogi oddechowe i może powodować nawet chemiczny obrzęk płuc, który będzie wymagał taki stan pobytu w szpitalu.
Bardzo dziękujemy. Marek Matuszkiewicz ze szpitala imienia Franciszka Raszei. Tyle ze strony medycznej, proszę Państwa. Pomyślałem sobie, że warto o tym porozmawiać, dlatego że chyba jest jakiś problem. Te dwa przypadki śmiertelne, o których w Polsce mieliśmy do czynienia, plus te przypadki podtrucia, które wcześniej też występowały, na szczęście nie skończyło się to zgonami, świadczą o tym, że pojawiła się prawdopodobnie jakaś moda albo ktoś wymyślił sposób na to, żeby myszy nie wchodziły do domu. No, bo tak to możemy powiedzieć. W naszym studiu zastępca komendanta Wielkopolskich Strażaków, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No bo myślę, że nikt w ścianę budynku nie wkłada z jakichś tabletek, które w opisie są opisane jako substancja, która może być drażniąca, może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka. A tu się okazuje, że jednak tak się stało i to nie są pojedyncze też przypadki.
No niestety, z tym zdarzeniem, z którym się mierzyliśmy przez ostatnie trzy doby, praktycznie dzisiaj jeszcze też grupa chemiczna dokonuje pomiarów wewnątrz tego budynku, czy nadal nie wydziela się jeszcze ta substancja do wnętrza. Natomiast no, praktycznie zdążyliśmy się w pewien sposób przyzwyczaić do tego, co człowiek potrafi wymyślić. Byliśmy zaskoczeni jak gdyby skalą, bo praktycznie każdy placek pod polistyren był wzbogacony właśnie takimi tabletkami.
Czy to było tak, że to jakby nowy budynek, który został ocieplony steropianem i ktoś profilaktycznie pod ten steropian włożył te tabletki, tak?
Czy tak, no to była obawa po prostu przed przenikaniem
gryzoni. Profilaktyka taka, byśmy powiedzieli.
Taka profilaktyka, ale no zabrakło, wydaje mi się, gruntownej wiedzy, tej podstawowej o tej substancji, którą się używa, bo to, co powiedział też mój przedmówca, no niestety dostępność tych środków w internecie jest bezproblemowa.
A dlaczego to teraz się ujawniło? No bo przypuszczam, że ten budynek był ocieplany już jakiś czas temu.
Mamy w tej chwili okres jesienny, gdzie jest większa wilgotność też powietrza i zaczynają te pastylki reagować na wilgoć.
A czy taka bomba z opóźnionym zapłonem?
Tak, no zasada działania jest taka, że jeżeli polejemy tą tabletkę wodą, oczywiście tutaj tylko hipotetycznie nikomu do tego nie zachęcam, bardzo intensywnie zaczyna się ta chemia z niego wydzielać.
Czyli pojawia się po prostu, opary się pojawiają, które powodują, że słyszałem, że po prostu ludzie wrzucają na przykład takie tabletki do dziur, gdzie krety drążą, żeby się kreta pozbyć. I tam wiadomo, wilgoć w ziemi jest, następuje właśnie wydzielanie się tej substancji, no i biedne zwierzątka.
No zdarza się, że giną. Też zalewają wodą też, jak gdyby tym zwęża, można powiedzieć tak wprost. Mhm. Chociaż bardzo taki podobny przypadek mieliśmy, no, z pół roku temu na powiecie złotowskim, gdzie też mężczyzna chcąc zwalczyć gryzonie, a konkretnie szczury, które dość rozległe korytarze sobie wykonały pod dwoma kamienicami, dokonał właśnie takich zabiegów, no ale przez dwa tygodnie musieliśmy jak gdyby wysiedlić wtedy wszystkich mieszkańców.
Wracając jeszcze do tego przypadku koło Grodziska Wielkopolskiego, jak państwo stwierdzili, że są te przekroczenia? To znaczy, jakie były, no bo nie było wiadomo, że tam takie tabletki, takich tabletek ktoś użył. No było wiadomo, że coś jest nie tak, że kobieta trafiła z dzieckiem do z dwójką dzieci do szpitala. Czyli co wtedy? Strażacy wchodzą wtedy i...
Znaczy ja nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły okoliczności, jak gdyby, bo to jest też etap postępowania prokuratorskiego w tej sprawie. No niestety doszło do zgonu trzylatka. Natomiast bez dwóch zdań dostaliśmy informację o tym, że może to być związane z różnymi substancjami. No i wtedy nasze działania są podejmowane z wykorzystaniem jak gdyby wszelkich narzędzi, które posiada specjalistyczna grupa chemiczna.
Czyli strażacy wchodzą pewnie w jakichś maskach przeciwgazowych do takiego miejsca?
Używamy pełnej ochrony chemicznej, w tym przypadku lekkiej. Natomiast nasi ratownicy są wyposażeni w urządzenia, które potrafią wykryć cały szereg substancji. No i wtedy jak gdyby badamy stężenie tlenu, jak i również te substancje, które się pojawiają.
Czy jest jakiś detektor, tak? Który, jakieś
dokładnie
urządzenie,
tak.
które pokazuje nam, co tam jest w tym powietrzu. I co, tak. I co pokazały te urządzenia tam?
Urządzenia pokazały obecność właśnie tej substancji.
Chlorowodoru.
Fosforowodoru.
Przepraszam, fosforowodoru. Chlorze było też.
Tak. Oczywiście też badamy obecność tlenku węgla, bo jest sezon, zresztą ostatni weekend pokazał, że dość często zaczyna się nam ponownie pojawiać tlenek węgla w domach. Musieliśmy wszystkie warianty zbadać. Jednostka chemiczna posiada szereg urządzeń tak zwanej detekcji gazowej i potrafili to przeanalizować.
A tak się zastanawiam i nie tylko ja zresztą, jak to możliwe, że te tabletki były właściwie zamurowane prawie, że bo przecież pianką to było taką opatulone, że stamtąd ta substancja dostała się do środka budynku i sprawiła, że stężenie było tam przekroczone kilkunastą czy nawet kilkusetkrotnie.
Tak, no to gazuje.
Czy proszę, przez ściany
proszę zobaczyć, co się stało. No tu jest dość specyficzna sytuacja. Mieliśmy dom oklejony polistyrenem, który powoduje, że budynek jest ocieplony, tak? Ale to jest pewnego rodzaju termos. Termos też dla migracji powietrza. Więc ta substancja, będąc pod polistyrenem, przenikała przez ścianę do wnętrza budynku, bo na zewnątrz ona nie ulatniała się do atmosfery, ponieważ polistyren
nie przepuszcza. A cegły pewnie tak.
No jeżeli...
Czy jakieś zaprawa, to nie wiem z czego to było, ale...
To już nieważne, że... ceramika w tym momencie budowlana ma pory i ona potrafi jak gdyby również oddychać.
Czyli to jest całkiem możliwe, że ktoś to zrobił na wiosnę. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy teraz jesienią pozamykaliśmy okna, już nie ma takiej dobrej wentylacji w mieszkaniu i nagle ta substancja dostała wilgoć i zaczęło się tak stopniowo pogarszać.
Być może, ja też nie wiem, w jakim okresie ten budynek był ocieplony.
Pytam o to dlatego, że jakby już wniosków z tej tragedii, właśnie wnioski z tej tragedii możemy właśnie wyciągnąć i to zwłaszcza dotyczy osób, które może zrobiły sobie właśnie takie zabezpieczenie. Bo to myślę, że to nie jest jednostkowy problem.
To nie jest jednostkowy problem, ale i też nie jest problem innych osób, które jak gdyby próbują zwalczać problem gryzoni czy innych szkodników. Jeżeli używają tego typu substancji, to jeszcze raz podkreślam, że trzeba mieć wiedzę i umiejętności do użycia takiej substancji i przede wszystkim nie robić to w obiektach, w którym na co dzień żyjemy. Ponieważ z tej substancji wydziela się ta substancja bardzo szkodliwa, toksyczna i ona również oddziaływuje na mieszkańców tego lokalu. Chcemy zabić gryzonie, chcemy się ich pozbyć, ale w tym momencie no, musielibyśmy no, chyba opuścić dom na ten czas, kiedy działa ta substancja.
No, ale nie zamurowując tego w ścianach, bo to przecież będzie przez lata tam, jak ktoś sobie zamurował.
Ja powiem tak, my jako służba ratownicza, będąc dysponowani do różnych sytuacji, zaczynamy coraz mniej się dziwić. Trochę to jest niepokojące, bo widzimy, że wyobraźnia ludzka nie zna granic. Wydaje mi się, że tutaj ta profilaktyka poszła nie w tym kierunku. Rozumiem obawy, bo ktoś może mieć naprawdę problem z gryzoniami lub też mieć pewnego rodzaju fobię, że boi się tego szkodnika. Natomiast na rynku funkcjonują profesjonalne podmioty, które tego typu rzeczami się zajmują i zawsze potrafią coś doradzić.
61 8 654 654. Gdyby Państwo mieli pytania do naszego gościa w sprawie niebezpiecznych substancji, które legalnie można kupić tak naprawdę w internecie. Ja znalazłem takie tabletki właśnie na gryzonie i tam jest właśnie w opisie napisane, że to jest fosforowodór i takie opakowanie kosztuje niecałe 100 zł. Tam jest, nie wiem, 20 czy 30 tych tabletek. W opisie znalazłem, że to są głównie do właśnie zwalczania gryzoni, że się wsypuje do tych kanałów, ale zwierzęta i tak wracają po kilku dniach, kiedy ten gaz przestaje działać, ale słyszałem też od policjantów, że jak się dobrze w internecie poszuka, to jest mniej więcej 200 ofert kupna tego fosforowodoru, czyli w zasadzie nie ma problemu,
przy czym
kupić.
Trzeba, tak, ale należy podkreślić, że sprzedający, czy też na aukcjach, gdzie można kupić te substancje, wszędzie jest adnotacja pod tą aukcją, że kupujący poświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada zaświadczenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. To, co wynika z artykułu 28 ustawy o środkach ochrony roślin. Więc sprzedający ma jak gdyby dokument na to, że ta osoba, która dokonuje
oświadczenie
transakcji. Oświadczenie.
Dokumentu nie ma, bo nie sądzę.
No tak, ale to jest jednoznaczne, że jeżeli dokonuje tej transakcji, to znaczy, że oświadcza, iż posiada.
No dobra, no ale to chyba jest tylko dlatego, żeby spokojnie spali producenci i nie mieli potem prawnych problemów w związku z tym. No bo kto, przepraszam, proszę Państwa, kupuje środek na komary albo na, nie wiem, opryzg na jakieś w ogrodzie robi i ma zaświadczenie albo szkolenie robi z oprysku na przędziorka albo na jakieś tam inną
Tak, tylko
grzywicę.
Tam są inne substancje.
No ale też jest napisane, że należy się legitymować na przykład jakimś dokumentem. Zwłaszcza w przypadku, zdaje się, komarów, tak? Bo tam są te substancje są bardziej szkodliwe niż w przypadku przędziorka na przykład.
Być może.
618654654. Gdyby Państwo mieli pytania do naszego gościa, to teraz jest właśnie okazja, żeby to zrobić. Wiemy, że wielka tragedia, ale mamy nadzieję, że także wyczulimy Państwa na tę bardzo drażliwą kwestię, jaką jest zdrowie i życie ludzkie. Myślę, że tutaj akurat nie ma wątpliwości. Panie Karolu, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, słuchacz. Przede wszystkim wyrazy współczucia dla tej rodziny, które dziecko tam zmarło. Natomiast powiem, tak słucham tej audycji, mam też taki środek, ale nie użyłem go, bo po prostu przewidziałem na kunę. To samutko gazy, jakieś tam nazwy, nieważne, w każdym razie ten znajomy mi tutaj polecił, to dał, ale coś przeczuwałem, ponieważ w domu nie wykłada się żadnych takich rzeczy. W domu, pod domem, gdziekolwiek, gdzie przebywają ludzie. Po prostu nie wolno i tyle. Natomiast mamy małe wnuki, jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ nasi opiekunowie, tak zwani, tam już słyszeliśmy, że dzieci dorwały się do jakichś właśnie pułapek na myszy, czy jakichś lepów, czy jeszcze innych. No ja pierdzielę, mówię, ludzie, nie doprowadzajmy do czegoś takiego, żeby dzieci nie miały styczności z tą chemią. Nieważne, czy jest sprawdzona, czy nie sprawdzona, w domu żadnych gazów, poza domem, na strychu. Ja miałem to, tak powiem, użyć na strychu, bo tak mi tu polecano, nie użyłem, bo coś przeczuwałem. A mam kunę, wolę mieć tą kunę, niż się zatruć i zatruć innych. Pozdrawiam innych.
Dziękuję pani Karolu i pani Bogusia. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja też składam wyrazy współczucia rodzinie, która straciła dzieci. Ja przede wszystkim wyznaję jedną zasadę. Tego typu produkty, trujące gazy i tak dalej, nie powinny być sprzedawane w internecie. Bo każdy, kto chce zdobyć na kłamie, zdobędzie i mamy tragedię. Tutaj powinno być jakieś ograniczenie. Można sobie kupić na zwykłą trutkę na myszy, takie tam kwadraciki sprzedają teraz. Zresztą lepsza jest łapka, uważam, albo dobry kot, nawet w domu. Ale to, co się tam stało, to jest po prostu wielka, wielka tragedia. I tutaj wydaje mi się, że tutaj też państwo jako takie zawiniło. Nie powinno być, powinien być zakaz sprzedaży tego typu artykułów w internecie. Tylko i wyłącznie dla firm, które się tym zajmują zawodowo i profesjonalnie. Wydaje mi się, bo ja już mówiłam, wypowiadałam się na ten temat. Niedługo bomby atomowe będziemy w internecie mogli kupić. Naprawdę.
Pani Bogusiu, kto wie, czy nie można kupić już, tylko trzeba może poszperać.
Tak nie wolno postępować. To jest brzydkie. To zarabia na tym ten, kto sprzedaje. A czegoś takiego w cywilizowanym kraju nie powinno się odbywać. W świecie w ogóle nie powinno być. Nie, nie podoba mi się to.
Pani Bogusiu, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 61 865 4654. Być może, tak sobie pomyślałem, być może są jakieś osoby, które zastanawiają się, jak to teraz wyciągnąć. Bo na przykład też tak właśnie zrobiły. I ten temat może za chwilę poruszymy, ale teraz pan Piotr, dzień dobry.
No poza oczywistymi wyrazami współczucia, bo znowu jakieś maleństwo marło, to nie ma słów, które mógłby to wyrazić, jaki to jest żal i smutek. No ktoś to zrobił trudno, mleko się wylało. Natomiast tutaj mam troszkę inne zdanie jak pani Bogusia, bo nie wolno zabronić, nie wolno zamknąć, zabronić, zamknąć, to już było. To już przerabialiśmy przez setki lat i nie tędy droga. Bierzmy odpowiedzialność za to. Jeżeli nie jesteśmy chorzy psychicznie, ubezwłasnowolnieni, to wiemy, że benzyna na stacji benzynowej się wlewa do baku, a nie do ust. Tak? Także bierzmy odpowiedzialność za swoje czyny. Wiemy, jaką tabletkę kupujemy. Czytamy o niej, co ona robi, co jest w stanie zrobić i gdzie przeniknąć. Tak? No, ja nie wiem. No, chyba po to mamy tą głowę na karku, żeby jednak trochę myślała, bo to nie boli. I odpowiedzialność jest nasza, nasza, nasza. I zawsze tego, który robi i zawsze tego, który używa, a nie państwa, kraju, rządu. I takie jest moje zdanie.
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. 618654654. Chciałem jeszcze zapytać, panie komendancie, o to, no właśnie, co zrobić, jeżeli ktoś zabezpieczył swój dom takimi tabletkami. Dzięki Bogu się, powiedzmy, nic nie stało, no ale teraz sobie myśli, no to może, że tak powiem, efekt dać dopiero za jakiś czas, na przykład zwłaszcza przy intensywnych opadach deszczu, kiedy ta woda gdzieś tam może się pojawić między tą między ociepleniem a zewnętrzną warstwą budynku. Może gdzieś to zacząć buzować, może to zacząć gdzieś przenikać do środka. Co zrobić?
To znaczy, żeby była sprawa jasna, ta tabletka cały czas gazuje, bo
w powietrzu jest 60. woda.
Tak. Waga takiej tabletki to jest 0,6 grama, z której się wydziela 0,2 grama fosforowodoru, więc to jest przeliczone. Wiemy, ile tej substancji z tej tabletki się wydziela. Wiemy też, zgodnie z wszelkimi najniższymi dopuszczalnymi stężeniami, jaka dawka jest niebezpieczna już dla życia. Więc niewiele potrzeba tej substancji, żeby doprowadzić do poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia. Jeżeli już ktoś coś takiego wykonał, to myślę, że kontakt z profesjonalną firmą, która zajmuje się deratyryzacją, odszczurzaniem, czy też walką z gryzoniami.
No ale tu słyszymy, że strażacy tam koło tego grodziska już czwarty dzień walczą jakby z tym budynkiem. Czyli to nie jest takie proste, żeby tego się pozbyć.
To nie jest proste. Zależy, jaka skala jest jak gdyby rozłożenia tej trutki. Przy czym my walczymy z zagrożeniem w trybie interwencyjnym i nie chciałbym, żeby teraz do głowy komuś przyszło, że będzie dzwonił do straży pożarnej, przyjedźcie sprawdzić, czy jest okej. Bo tutaj, jeżeli bije się ktoś w pierś, tak, rozłożyłem tą substancję, to profesjonalna firma, która dokonuje takich interwencji, jest w stanie pomóc.
Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj też nie czas, miejsce, żeby kogoś tutaj
potępiać.
Gminę, tak, potępiać.
Tego też staramy się nie robić.
To ja wiem o tym, dlatego to szanuję, co państwo robicie. Ja tak sobie pomyślałem, każdy z nas, kto kupuje chociażby nawet leki, kto czyta od deski do deski instrukcje? No raczej no mało kto, szczerze mówiąc. Może warto by było też się pokłonić nad tym, żeby te instrukcje były bardziej czytelne, jakieś bardziej kolorowe. To tutaj w stronę producentów jakoś się pokłonić, żeby, tak jak mówię, no raz, że były te instrukcje bardziej czytelne, dwa, żeby jednak no, w jakiś sposób też uświadomić ludzi, że to nie są żarty, o czym się no tutaj niestety niektóre osoby przekonały.
Ja myślę, że ma pan rację w pewnym sensie, że te komunikaty czasami są z tyłu ulotki gdzieś jeszcze mniejszymi literami i rzeczywiście można tego nie zauważyć.
I ja może jeszcze tak praktycznie tutaj dodam. Akurat ja też w ostatnim czasie kupowałem pewien środek chemiczny. To 15 minut słuchałem, co mi pani miała do powiedzenia i byłem w szoku, że po prostu no tak profesjonalnie do tego podchodzą.
Czyli jednak sprzedawca, tak?
Tak, jak najbardziej.
Czyli
mało
to...
tego, na koniec pani mi przeprowadziła taki mini teścik. I dopiero potem, no, jak doszedłem do tego finału, to mogłem kupić ten środek.
Panie Arkadiuszu, dziękuję bardzo. Czyli może to jest na kwestia sprzedaży w internecie, gdzie nikt nas nie przepyta, gdzie nikt nas nie poinstruuje. 61 865 4 65 4. Dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o niebezpiecznych substancjach. Mówimy to w związku z tragedią, która w zeszłym tygodniu miała miejsce w Wielkopolsce, a później także na Lubelszczyźnie. Podobna sytuacja, ale trochę inna, dlatego że tam w Tomaszowie Lubelskim doszło do zatrucia 2-letniego dziecka, ale ten fosforowodór znalazł się w piwnicy. To jest w takim razie pytanie do naszego gościa, czy ten gaz właśnie, czy on się unosi do góry, czy to jest tak, że to jest niebezpieczne ze względu na to, że on tak czy inaczej, obojętnie gdzie go umieścimy, w ścianie, w podłodze, na strychu, to jest, stanowi zagrożenie.
Opary tego gazu są cięższe od powietrza, czyli ta substancja mniej więcej no, migruje nad posadzką, no bo takie jest jego zadanie też. On musi dotrzeć do tych zwierzątek, które są niepożądane u nas w domu. Natomiast cyrkulacja powietrza w domu jest różna. My też poruszamy się w tym domu. Następuje zawirowanie tego powietrza.
A z ciepłym powietrzem unosi się do góry?
Z ciepłym powietrzem może się unieść, natomiast może się zdarzyć też, że ktoś wpadnie na genialny pomysł, żeby chronić poddasza czy strychy. I wtedy on po prostu migruje w dół do naszych lokali mieszkalnych.
618654654. Panie Bogusiu, dzień dobry raz jeszcze.
Tak, jeszcze raz, bo ja chciałam obronić swoje zdanie, ponieważ niedawno była afera z lękami przeciwbólowymi silnymi, prawda? Nastąpił zakaz i kontrola. I tak samo poważne leki są sprzedawane na receptę. I uważam, że tego typu, jak już ktoś chce koniecznie kupić, to też powinien mieć wystawione jakieś, na podstawie czegoś to powinno się odbywać ta sprzedaż. Na przykład w internecie też należałoby się okazać, no nie wiem, raczej chyba nie ma możliwości, bo można sfałszować tam dokument o stosowny przetrwać. Ale tu się nie zgodzę z panem, który powiedział, że zakazy już były. To co, to my mamy wszystko teraz, bo mamy demokrację, to mamy wszystko robić? Dobre i złe? Nie powinny być sprzedaży tego typu leki. Ja tylko dodam jeszcze, że ja mam też ocieplony dom i zauważyłam, że gdzieś tam się myszka zadomowiła. No i co z tego? Pogmerała trochę w tym styropianie, na końcu wyszła. I na końcu kobią złapał. No ile może jest ten styropian?
Może mają państwo jakieś sposoby, to tak krótko, jeszcze jeżeli na gryzonie, a właśnie bardziej takie skuteczne, a nie chemiczne?
Nie, Nie, kochany, nie używam, bo to było zakładane 10 lat temu, wtedy nie o tym nie myślał jeszcze. I ja sama zauważyłam, ale mówię, ta myszka na dość jedzenia styropianu wyszła i kotek ją złapał. No i tyle, no.
Bardzo pani dziękujemy. Ostatnia okazja, żeby zadzwonić do audycji w środku dnia. Dzisiaj o niebezpiecznych substancjach. A propos, wspomniał tutaj dr Mateusz Szkiewicz na początku o chlorze, który to możemy kupić za bardzo małe pieniądze. Chyba 5 zł kosztuje taka butelka litrowa chloru. Znaczy, to jest oczywiście nie, to jest płyn służący do wybielania na przykład, albo do generalnie do łazienki używamy tego. Możemy także użyć tego do przeczyszczenia rury, gdzieś tam jakby coś, jakieś poważne zabrudzenia są. No właśnie, za 5 zł możemy sobie kupić coś, co także może, jak użyjemy nieodpowiednio, to możemy się tym zatruć.
Zgoda. Tylko chlor ma bardzo niski próg wyczuwalności. To jest kilka tysięcznych ppm-ów, które już nas drażnią po nosie.
Czyli czujemy.
Czujemy. Natomiast ten fosforowodór...
Zbezwonny.
Niekoniecznie.
Zupełnie jest bezwonny.
Nie odpowiem, nie wąchałem.
To znaczy możemy się domyślać, że nie wzbudza
naszego jakiegoś podejrzenia.
Tak.
Natomiast tak samo jest z gazem w domu. Gaz typu metan, propan-butan, jaki używamy na co dzień w naszych kuchenkach, w środowisku jest bezwonny, bezbarwny. Natomiast specjalnie jest nawaniany z substancją o skrótowej nazwie THT, czyli tetrohydrotiofenem, który ma nam wzbudzić zmysły powonienia.
Czyli to, co my uważamy, że to jest gaz, ten
tak
zapach specyficzny.
Jest, tak jest.
To jest, nie jest gaz, tylko to jest ten THT.
To jest ten nawaniacz. I po to się robi, żebyśmy reagowali. Więc jeżeli użyjemy chloru i zaczyna nas drażnić, to my jesteśmy w stanie otworzyć okno, przewietrzyć, wyjść z tego pomieszczenia.
Ja myślę, że to jest też dobra nauka dla wszystkich. No, proszę państwa, każdy z nas sprząta łazienkę, ale chyba to jest podstawowa zasada. Jeżeli cokolwiek robimy z taką chemią gospodarczą, należy robić to przy otwartym oknie.
Tak, poza tym chlor jest bardzo drażniący, więc za chwilę mamy zaczerwienienie oka. Tak,
najpierw się pojawią objawy, takie, które nam dadzą sygnał, że coś jest nie tak. Ale już na sam koniec, bo już powoli zbliżamy do końca, powiemy sobie... Ach, myślałem, że telefon odbierzemy, ale się udało. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Witam. Jeszcze z substancji niebezpiecznych, które jest, no, ogólnie dostępne są różnego rodzaju ługi o różnych stężeniach, które mają służyć na przykład do fug do kafelek. One czasami są naprawdę bardzo stężone i wbrew pozorom dla osób, które nie wiedzą, jak się z tym posługiwać. No to też zwracam uwagę.
Tak jest. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Armand. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Z tego, co pamiętam, z kursu chemii cyjanowodór ma zapach taki migdałowy.
Tak.
No, tylko tyle chciałem powiedzieć.
Tak, bo to nie jest, znaczy, jest jego śladowa ilość, zdaje się, w pestkach od jabłek nawet.
Ale... No, nawet w migdałach i ponad są jakieś zatrucia, jak ktoś się przejdzie.
Nie za dużo należy jeść pestek.
W każdym razie puentą będzie to, że wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, a wszystko zależy tak naprawdę od stężenia.
No, zapachy czasami mogą być mylne. No, fosgen jest też gazem, który zabija, bo powstaje również w różnych sytuacjach. Jego śladowe ilości potrafią zrobić spustoszenie, a zgodnie z kartą charakterystyki przypomina świeżo skoszoną trawę, więc to mogą być takie mylne. Natomiast chcę tu jeszcze jedną rzecz podkreślić. Wracając do tych nieszczęsnych tabletek, fosforyna jest substancją, która również może ulegać samozapłonowi, więc rozłożenie też tej substancji może w efekcie, w jakimś tam okresie czasu prowadzić do jej zapalenia, więc poza niebezpieczeństwem zatrucia, to powstaje niebezpieczeństwo również wywołania pożaru.
Czyli jeszcze z tej strony, proszę państwa. Halo, dzień dobry. Ach, znowu nam się złączył. W każdym razie, kończąc audycję, chciałbym, żebyśmy jeszcze, panie komendancie, na samym końcu powiedzieli o tlenku węgla, bo to jest też gaz, który jest, no, działa podobnie. To znaczy tak, że jest bezwonny, bezbarwny,
Cichy
jest
zabójca.
Przyczyną śmierci. Mówi pan, że ostatnio mieliśmy w ten weekend?
Ten weekend, nie, to już to nie są pierwsze, ale jednak nasiliły się. Ten weekend jednak świąteczny, spędzamy w domu więcej czasu. No i pogoda już była taka bliska zeru, wszystko pozamykane i zaczęły się pojawiać podtrucia tlenkiem węgla. Bardzo niebezpieczne. niebezpieczne. Przypomnę, że powinowactwo tlenku węgla z hemoglobiną, czyli z krwią, jest prawie 250 razy lepsze niż z tlenem. Karboksyhemoglobina, która się tworzy, jest bardzo toksyczna, rozprzestrzenia się w naszym organizmie szybko, powodując znużenie, nudności, prowadząc do otępienia, do wymiotów, utraty przytomności i w efekcie również do zgonu.
No i tu moglibyśmy zrobić kolejną audycję profilaktyczną na temat tlenku węgla, czujek, które należy montować do góry czy na dole na tlenek węgla?
Tlenek węgla montujemy na wysokości wzroku, bo on w pewien sposób dyfunduje i zachęca przede wszystkim, jeżeli to może tu wybrzmieć, to oczywiście ci, którzy mają piece różnego rodzaju i mogą mieć te źródła w domu wytwarzania się tlenku węgla, oczywiście bez dwóch zdań, taki czujnik, ale wszystkich zachęcam do montowania czujek dymu. Zresztą 22 listopada będzie znaczącą datą, gdzie w Światowy Dzień Czujki Dymu zostanie ogłoszone rozporządzenie, które wprowadzi obowiązek do budynków mieszkalnych. Na razie w nowo powstających budynkach autonomiczne czujki dymu wchodzą w życie i z tego się ogromnie cieszymy. Natomiast nie spowalniając również tej decyzji, jaka się w rozporządzeniu pojawi, wszystkich zachęcam do wyposażenia swoich lokali mieszkalnych.
Czujki dymu do góry?
Tak, na suficie.
A do gazu ziemnego, tak? Znaczy tego gazu, który używamy w kuchenkach.
To znaczy tak, jeżeli mamy gaz ziemny w mieszkaniu z tej instalacji sieci miejskiej, to jest gaz metanowy. On jest lżejszy od powietrza. Ucieka w górę,
czyli
pod sufit.
Mhm.
Natomiast jeżeli korzystamy z butli, w których mamy skroplony propan-butan, ten jest cięższy i wtedy przy posadce.
Proszę Państwa, mam nadzieję, że to dzisiejsze ostrzeżenie, ta dzisiejsza audycja bardzo smutna. Ja czuję, że jakby rozmawiamy o czymś, czego można było uniknąć, no ale się niestety wydarzyło. Ale wiemy też, że taką przynajmniej mam nadzieję, że nasza rozmowa z komendantem sprawi, że no, może niektórym osobom też się oczy otworzą i zaczną myśleć, żeby jednak pogodzić się z gryzoniami jakoś inaczej, z nimi sprawę załatwić, a na pewno nie fosforowodorem, bo to jest niebezpieczne dla ludzi. Bardzo Państwu dziękujemy. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję.
Komenda wojewódzka.
I jeszcze raz proszę ten apel sobie wziąć do serca.
Wojciech Chmielewski, dziękujemy Państwu za uwagę. Za 7 minut godzina 13:00, o 13:00 serwis informacyjny.